Państwo, jeszcze pozostajemy przy tematyce rolniczej. Połączyliśmy się w Warszawie, gdzie w Komisji Rolnictwa, Sejmowej Komisji Rolnictwa bierze udział pan wiceminister rolnictwa Krzysztof Ardanowski. Panie ministrze, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, może tak na gorąco takie pytanie. Przed chwileczką z panem Markiem Krydą rozmawialiśmy o sytuacji w Węckowicach, proteście rolniczym. Czy są jakieś przedsięwzięcia przeciwko temu, tej ekspansji wielkoprzemysłowych farm tuczu trzody chlewnej, która nie tylko truje środowisko, ale także powoduje zupełnie degradację na rynku wieprzowiny w Polsce. Ma jakieś tam konsekwencje bardzo negatywne także na życie społeczne?
Na pewno te wielkopowierzchniowe fermy, wielkoobszarowe, również gospodarstwa nie są popierane przez rząd. My od dawna o tym mówiliśmy, że one niczego pozytywnego nie wnoszą do polskiego rolnictwa, powodując to, o czym ojciec wspomniał, powodują również fakt, że na przykład rozregulowanie rynku trzody jest znacznie większe właśnie ze względu na tę produkcję. Sejm przyjął w ubiegłej kadencji radykalne i ostre normy ochrony środowiska, które będą wymagane właśnie od tych dużych ferm już od przyszłego roku. I to jest jeden ze sposobów na ograniczanie wielkopowierzchniowych ferm, ogromnych staw, które powodują duże zanieczyszczenie środowiska, utrudniają również życie okolicznym mieszkańcom i, co bardzo ważne, eliminują praktycznie możliwości wykorzystania wsi do innych celów, do celów turystycznych, do celów związanych z rekreacją. Jesteśmy temu przeciwni. Spodziewamy się, że obecny Sejm tych wszystkich spraw, które były poprzednio przyjęte, nie odwróci. Jedynie będzie dalej kontynuował działania na rzecz wyeliminowania wielkich ferm z polskiego rolnictwa.
Panie ministrze, pan wraca świeżo z Brukseli. Co tam udało się dla polskich rolników wywalczyć?
Było bardzo trudne i burzliwe posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa wczoraj i przedwczoraj. Wiele tematów dotyczących przede wszystkim przeglądu, średniookresowego przeglądu wspólnej polityki rolnej. To jest kwestia utrzymania systemu płatności przez Polskę, systemu SAPS. Tu uzyskaliśmy daleko idące zrozumienie, bo ja powiem tym, którzy nie znają tego mechanizmu, wsparcie dla rolników jest oparte o bardzo precyzyjny system, do którego rolnicy się przyzwyczaili, nauczyli się wypełniać wnioski. Jest specjalne oprogramowanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Jeżeli teraz byśmy mieli zmieniać system, ten, który dotyczy płatności, to jest niewyobrażalnie duże koszty plus zamieszanie, uczenie się wszystkiego od nowa. Dlatego postulujemy, by ten system był utrzymany co najmniej do 2013 roku i na to właściwie mamy w tej chwili przyzwolenie. Również walczymy, jeszcze nie była podejmowana decyzja, ale walczymy o to, by utrzymać, wydłużyć termin dochodzenia do tak zwanego cross-compliance, czyli zasady współzależności, która polega na tym, że każde gospodarstwo będzie musiało spełnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. My, biorąc pod uwagę niższe dofinansowanie polskich rolników i dopiero dochodzenie do tych płatności, które Unia już ma od wielu lat, postulujemy, żeby ten termin dostosowania gospodarstw wydłużyć. I tutaj decyzje żadne nie zapadły, ale znaleźliśmy już w kilku krajach europejskich sojuszników, którzy, mam nadzieję, nas poprą. Ze spraw takich bardzo bieżących, ale niezmiernie ważnych, to jest to, że Komisja Europejska po kilku tygodniach starań Polski, dramatycznych apelach i pismach, które kierowaliśmy w rozmowach kolejnych ministrów rolnictwa, moich również, zgodziła się na uruchomienie dopłat do eksportu świeżego mięsa wieprzowego, czyli tych tak zwanych subwencji eksportowych. Ja przypomnę, że na wniosek Polski komisja wyraziła zgodę na dopłaty do prywatnego przechowalnictwa, żeby zdjąć z rynku określoną ilość półtusz wieprzowych, które byłyby przechowane do czasów, aż się sytuacja ureguluje, ale to działanie nie przyniosło jakichś bardzo pozytywnych skutków. W skali Europy zagospodarowano w ten sposób, zdjęto z rynku 85 tysięcy ton półtusz, czyli jest to około miliona tuczników. To nie jest dużo jak na produkcję europejską. Niestety polskie firmy, polskie ubojnie w niewielkim stopniu z tego skorzystały. Polska jest dużym producentem wieprzowiny, a z tych 85 tysięcy ton polskie firmy zgłosiły się raptem na 4 tysiące ton, czyli to jest kropla w morzu. Dlatego postulowaliśmy chociażby te dopłaty eksportowe, które powinny zachęcić firmy do eksportu poza kraje unijne, szukanie rynków zarówno w Europie Wschodniej, to jest, nie jest tylko rynek rosyjski, ale to jest Mołdowa, to jest Ukraina, to są rynki azjatyckie, dobrze rozwijający się rynek Japonii, Hongkongu i innych. Komisja Europejska najpierw nie chciała się na to zgodzić, dwa dni temu wyraziła zgodę w czasie trwania Rady. Jutro odbywa się specjalny komitet zarządzający, który ustali szczegóły, jak to działanie ma funkcjonować, wielkość stawek, dopłat do każdej tony, kwestia przetargów, terminów. To są techniczne rzeczy, jutro będą dopięte, natomiast cieszę się, że nasza argumentacja wreszcie znalazła uznanie w Komisji Europejskiej. Są również dobre informacje.
Czyli tutaj, panie ministrze, ten dialog, ale także konsekwencje i upór w dobrej sprawie okazuje się, że są nie tylko przynoszą dobre efekty, ale można to stosować. To było przecież taka postawa była przez niektórych polityków ostatnio w Polsce jakoś krytykowana i piętnowana. Tymczasem z tego, co pan mówi, właśnie to jest jakaś metoda upierać się w dobrej sprawie, konsekwentnie tłumaczyć, rozmawiać i pchać to, co jest dobre, przynosi to dobre owoce.
Zdecydowanie to potwierdzam. Nie wolno bać się Unii Europejskiej. Nie wolno też się obrażać na inne kraje europejskie. Każdy z nich ma jakiś własny interes. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie dobrze uargumentować, przedstawić odpowiedniej jakości analizy, opinie, ekspertyzy, pokazać problem, pokazać, że nie jest to również tylko problem nasz, wynikający z jakiejś naszej wewnętrznej tutaj nieudolności, ale jest to problem dotyczący szeregu innych krajów, to uzyskujemy akceptację. Ja nie chcę powiedzieć, że cierpliwy kamienie ugotuje, jest takie powiedzenie, ale w dobrych sprawach warto walczyć do końca, bo efekty często są nawet tam, gdzie nie do końca ich się wcześniej spodziewaliśmy. Jest również dobra informacja dla producentów wina w Polsce. Jesteśmy malutkim producentem win gronowych, to są w tej chwili uprawy raczej amatorskie, ale uzyskaliśmy, decyzja zapadnie w grudniu, natomiast po skomplikowanych rozmowach, które toczyły się w ramach tak zwanego trilogu, czyli rozmów z jednej strony stołu Komisja Europejska i prezydencja portugalska, z drugiej strony wywoływane po kolei delegacje z poszczególnych krajów. Ja odpowiadałem o północy, przyszła kolej na Polskę, czyli to już również w warunkach dużego zmęczenia się odbywa. Uzyskaliśmy akceptację do używania handlowej nazwy wino owocowe. Niektórzy bagatelizują to, lekceważą, natomiast jest to ważne, ponieważ w Polsce tych win owocowych ze względu na klimat i uprawę owoców produkuje się ponad 100 milionów litrów. To jest poważny udział również w rynku i to było ważne, żeby można utrzymać nazwę handlową wino owocowe z przymiotnikiem określającym, z jakich owoców to pochodzi. I drugie, również dobra informacja dla polskich winiarzy, dla tych, którzy chcą, szczególnie na południu Polski, rozwijać uprawę winogron, budować wokół tej uprawy również programy agroturystyczne, podnosić atrakcyjność terenu. Uzyskaliśmy zgodę na to, by była możliwość wspierania finansowego o 100% więcej niż do tej pory. Do tej pory mogliśmy robić to do wysokości 25 tysięcy hektolitrów wina gronowego. Możemy robić, jeżeli ta decyzja od grudnia będzie zatwierdzona, to już żadnych niespodzianek się nie spodziewam, będziemy mogli 50 tysięcy hektolitrów wina gronowego, czyli mamy na kilka lat dla tych wszystkich chętnych, którzy chcieliby swoje gospodarstwa przestawiać na uprawę winorośli i później przerabiać to na wino gronowe, możemy spokojnie przez kilka lat, już nie pytając się Unii Europejskiej, nie chodząc, nie prosząc, możemy ten kierunek również w rolnictwie rozwijać. To są dobre informacje i to, co ojciec powiedział, nie obrażać się na nikogo, argumentować, nie machać szablą, ale w sposób taki pracowity, dobrze uargumentowując wszystko, walczyć o polskie interesy. To jest zadanie każdego rządu, każdej administracji. To są nasze narodowe interesy, to jest nasza polska racja stanu.
Panie ministrze, od nowej kadencji rządu Donalda Tuska włączył także do Ministerstwa Rolnictwa kwestie rybołówstwa, a tutaj wiemy, że na linii Polska-Bruksela, no delikatnie mówiąc, porozumienia w tych kluczowych kwestiach dla polskich rybaków nie ma. Jak pan widzi teraz te nowe dziedziny działalności, czy tutaj również cokolwiek udałoby się zrobić, zdaniem pana?
Wydaje mi się, że tu jest sprawa niezmiernie skomplikowana. Chyba, powiem uczciwie, bardziej skomplikowana niż w sprawach rolnictwa, gdzie powoli te nasze, nawet źle wynegocjowane kiedyś, warunki poprawiamy. Jeżeli chodzi o problem połowów ryb, w szczególności dorsza, na Bałtyku, on jest generalnie kwestionowany co do zasady, jeżeli chodzi o sprawozdawczość. Nasi rybacy twierdzą, że przełowienia, czyli nadmierne połowy są we wszystkich krajach, że są fałszowana sprawozdawczość, te raporty. Z drugiej strony no, kontrole wykazały, że również takie sytuacje miały miejsce w Polsce. Odpowiedzialność za rybołówstwo kilkanaście dni temu została przekazana z powrotem do Ministerstwa Rolnictwa. Dopiero trzeba odbudować, odtworzyć departament, który się będzie tym zajmował. Jest w tej chwili pewnego rodzaju zamieszanie. Natomiast wczoraj przeprowadziliśmy rozmowy, nowy minister rolnictwa, również w mojej obecności i delegacji polskiej, rozmowy z komisarzem Unii odpowiedzialnym za rybołówstwo, z panem Borgiem, i ustaliliśmy, że te wszystkie sprawy bardzo szczegółowe związane z kontrolą połowów, kontrolą w portach, stosowaniem różnego rodzaju sieci. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, dopiero się tego uczę. Będzie w Ministerstwie Rolnictwa odpowiadał za to sekretarz stanu, pan minister Kazimierz Plockie, człowiek pochodzący z nadmorza, z Kaszub, więc będzie się znał na tym zdecydowanie lepiej. Jest umówiona poważna, bardzo konstruktywna rozmowa z komisarzem Borgiem już na przyszły tydzień. Delegacja z Polski właśnie z panem sekretarzem stanu, panem Plockie, uda się do Brukseli i tam o tych wszystkich sprawach dotyczących ochrony zasobów ryb na Bałtyku, tego czy inne kraje również wypełniają nałożone normy, czy Polska ma jakieś argumenty dodatkowe. O tym wszystkim będą toczyły się rozmowy w Brukseli. Ja chcę wierzyć, że chociaż sprawa jest bardzo trudna, bardzo trudna. Powoduje również określone konsekwencje dla polskich rybaków, czyli jest to poważny problem społeczny, z czego mają żyć rodziny właścicieli łodzi, tych, którzy od pokoleń zajmują się rybactwem, ale że tak jak do tej pory mozolnie udaje się różne sytuacje rozwiązywać i tym razem uda się tę sprawę rozwiązać po myśli polskich rybaków.
Oby tak zatem było, panie ministrze. Dziękuję za tę rozmowę, no i życzę dalszej siły, konsekwencji i tej umiejętności przedstawiania argumentów, cierpliwego przedstawiania argumentów, abyśmy w dobrych sprawach uzyskiwali przynajmniej zadowalające rozwiązania, tak jak to miało miejsce w tych kwestiach, o których pan tutaj zrelacjonował. Dziękuję serdecznie.
Oby tak było. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Ardanowskim, wiceministrem rolnictwa. Minęła godzina 14.13. Przed nami wiadomości.
Informacje z kraju. Premier Donald Tusk zamiast Radzie Ministrów przewodniczył dziś pracy redakcji Faktu. Jak wyjaśnił, zrealizował w ten sposób obietnicę i został na jeden dzień redaktorem naczelnym tego dziennika. Gazeta to odpowiednik niemieckiego brukowca nastawionego na rozniecanie emocji, które w społeczeństwach rządnych sensacji gwarantują zysk, napisał nasz dziennik. To ze środowiska Faktu pochodzili zabójcy księża Jerzego Popiełuszki, Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski. Fakt to jeden z dzienników polskojęzycznych wydawanych przez niemiecki koncern Axel Springer. Jest on jednym z największych koncernów medialnych w Europie, wydającym w 30 państwach ponad 150 gazet. Jest między innymi właścicielem niemieckiego dzielnika Die Welt, na internetowych stronach którego wyśmiewany był Ojciec Święty Jan Paweł II. Zbigniew Romaszewski z PiS-u został wicemarszałkiem Senatu. Jego kandydaturę poparło w głosowaniu 79 senatorów, 7 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Kandydatura Romaszewskiego przepadła w głosowaniu na pierwszym posiedzeniu Senatu. PiS zgłosiło ponownie jego kandydaturę. Dziś marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poszerzył o porządek obrad posiedzenia Izby o wybór Romaszewskiego na stanowisko wicemarszałka. Wcześniej w tej sprawie obradował klub senatorów Platformy Obywatelskiej. W przyszłym tygodniu rozpoczną się rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie zniesienia zakazu dotyczącego połowów dorsza na Bałtyku Wschodnim przez polskich rybaków, zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki. Na rozmowy z unijnym sekretarzem do spraw rybołówstwa Joe Borgiem uda się sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Chodzi o wydany przez Komisję Europejską zakaz połowów dorsza obowiązujący od 16 września do końca roku. Dziś mija 100 lat od śmierci Stanisława Wyspiańskiego. W Krakowie w Bazylice Ojców Paulinów na Skałce odprawiona zostanie Eucharystia. Na nadzwyczajnej sesji zbierze się także Rada Miasta Krakowa, malarz na początku XX wieku, był radnym. Wieczorem w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego odbędzie się spektakl pod tytułem Zaduszki Wyspiański. Rok obecny został ogłoszony przez Sejm rokiem Stanisława Wyspiańskiego. Malarz, który żył zaledwie 38 lat, był także dramatopisarzem, poetą, projektował dekoracje teatralne, polichromie i witraże, między innymi do kościoła ojców franciszkanów w Krakowie. Należał do największych twórców dramatu. Najbardziej znane jego utwory to Wesele, Wyzwolenie i Noc listopadowa. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego nuncjuszem apostolskim w Nikaragui, podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Urodzony w Niemczech, a inkardynowany do diecezji tarnowskiej 61-letni obecnie dyplomata od 2001 roku, reprezentował papieża i Stolicę Apostolską w Słowacji. W roku 1980 wstąpił do Papieskiej Akademii Kościelnej przygotowującej dyplomatów watykańskich. Pracował w placówkach papieskich w Paragwaju i Angolii, a następnie w sekcji spraw ogólnych w sekretariacie stanu. W owym czasie wielokrotnie towarzyszył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w jego podróżach po całym świecie, w tym także w jego trzech pielgrzymkach do Polski w latach 1991, 97 i 99. 16 minut po godzinie 14 były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.
Kochani słuchacze Radia Maryja, 16 lat temu, w Wigilię uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po raz pierwszy usłyszeliśmy tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Radio Maryja stało się darem na trudne czasy. Darem, który wsparty Bożym błogosławieństwem i opieką Maryi, Gwiazdy Ewangelizacji, oraz życzliwością i troską wielu słuchaczy trwa i rozwija się. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja zapraszamy 7 grudnia do Torunia, a 8 grudnia do Bydgoszczy. Mamy za co dziękować Panu Bogu i mamy o co Pana Boga prosić. Do uroczystości chcemy się również przygotować duchowo poprzez nowennę. Nowennę poprowadzą księża biskupi, pasterze kościoła oraz założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Zapraszamy codziennie o godzinie 8:30 w ramach porannej katechezy. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką.
Drodzy Państwo, jest prawie 18 minut po godzinie 14. Zapraszam na wspólną modlitwę z liturgii godzin. Przygotujmy nasze brewiarze. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Teksty naszych modlitw znajdziemy w tomie czwartym lub wydaniu skróconym brewiarza wydawnictwa Palotinum. Hymn w hołdzie pokornej modlitwy z drugiego tygodnia, strona 505. Pozostałe teksty w tomie czwartym od 690, w wydaniu skróconym od 889. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem,
myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny.
Serca bez skazy niech sławią godzinę tej tajemnicy. Piotr ją objawił w świątyni przez cuda w imię Jezusa.
Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą.
Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami,
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
Pan jest moim działem, przyrzekłem zachować słowa Twoje.
Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza. Zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
Śpieszyłem bez ociągania, by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, nie zapomniałem o Twoim prawie.
Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, którzy strzegą Twoich postanowień.
Ziemia, o Panie, pełna jest Twojej łaski. Naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami,
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
Przenika mnie lęk i drżenie.
Zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.
Boże, usłysz modlitwę moją i nie odwracaj się od mojej prośby. Zwróć się do mnie i wysłuchaj.
Szamoczę się w ucisku, jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę i napastują mnie w gniewie.
Drży we mnie serce i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie i przerażenie mną włada.
I mówię, gdybym jak gołąb miał skrzydła, uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni.
Prędko bym sobie wyszukał schronienie od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przenika mnie lęk i drżenie, zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.
Wołam do Boga
i Pan mnie ocali.
Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił.
Gdyby powstał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś Ty, mój rówieśnik, mój zaufany przyjaciel,
z którym żyłem w słodkiej zażyłości. Chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali.
Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, a On wysłucha mojego głosu.
Ześlę pokój, ratując me życie od tych, którzy na mnie nastają, bo wielu mam przeciwników.
Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania i nie boją się Boga.
Każdy z nich podnosi ręce na domowników i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, lecz serce ma napastliwe.
Jego słowa łagodniejsze od oliwy, a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma. Nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia. Połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi. Ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Boga
i Pan mnie ocali.
Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Nie tak człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co niewidoczne dla oczu. Bóg natomiast patrzy na serce. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce.
Prowadź mnie drogą odwieczną.
Módlmy się, Panie Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu. Spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Kto modlił się z nami?
Maria Siedlec. Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie ojca i ojca Tadeusza Rydzyka oraz wszystkich ojców pracujących w radiu, wszystkie osoby świeckie i wszystkich modlących się z nami. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie za tę modlitwę i pozdrowienia. Dziękuję Państwu również za wspólną modlitwę.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz wydawnictwo Homo Dei zapraszają na wykłady gościnne pani Gabriele Kubi, niemieckiej pisarki i publicystki. Pani Gabriele Kubi jest socjologiem, pisarką i matką trójki dzieci. Urodziła się w Bawarii, w wieku 8 lat na własną prośbę została ochrzczona w kościele ewangelickim. Studiowała socjologię na uniwersytetach w Berlinie i Koblencji. W roku 1997 po ponad 20-letnich poszukiwaniach w dziedzinie ezoteryki i psychologii oraz fascynacji ideologią New Age nawróciła się na katolicyzm. Obecnie jak autorka książek, publicystka i prelegentka odkrywa ślepe uliczki współczesnego społeczeństwa, wskazując drogi wychodzenia z nich przez żywą wiarę w Jezusa Chrystusa oraz powrót do wartości chrześcijańskich. W Toruniu pani Gabriele Kubi gościć będzie 29 listopada. Zapraszamy do uczestnictwa w wykładach w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Starotoruńskiej 3. O godzinie 12 Eucharystia ze świadectwem konwertytki Gabriele Kubi. Znalazłam Boga tam, gdzie najmniej spodziewałam się Go spotkać, w Kościele katolickim. O 13.30 wykład pod tytułem Rewolucja genderowa od roku 1968 do dnia dzisiejszego. O 15.30 wykład pod tytułem Zryw ku miłości. Jak odpowiedzieć na kryzys naszej kultury? Wykłady połączone są z promocją najnowszych książek pani Gabriele Kubi, wydanych przez wydawnictwo Homo Dei. Rewolucja genderowa, nowa ideologia seksualności oraz Zryw ku miłości. Zapraszamy na spotkanie z panią Gabriele Kubi na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam w czwartek 29 listopada o godzinie 18.10 w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja i telewizji Trwam oraz o 21.40 w Radiu Maryja.
To już, drodzy Państwo, przed nami już jutro spotkanie z panią Gabriele Kubi. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy czy do Wyższej Szkoły, czy też przed radioodbiorniki i ekrany telewizji Trwam, przed radioodbiorniki z programem Radia Maryja.
Prosimy o uwagę słuchaczy w Krakowie i okolicach. Kochani, spotkajmy się w najbliższy poniedziałek, 3 grudnia, na naszym kolejnym poniedziałkowym spotkaniu Rodziny Radia Maryja, tym razem w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Podgórzu przy ulicy Zamojskiego 56, gdzie posługę duszpasterską pełnią ojcowie redemptoryści. Nasze spotkanie związane jest z jubileuszem 75-lecia kwartelnika Homo Dei. Na godzinę 16.30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja na spotkanie z ojcem z Radia Maryja. O godzinie 18.00 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam, modlitwą Anioł Pański, a następnie koncert w wykonaniu państwa Ewy i Marcina Wolaków. Mszy świętej jubileuszowej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat duszpasterz, teolog i praktyk. Drodzy słuchacze, w Krakowie i okolicach bardzo gorąco jeszcze raz zapraszamy Was do licznego udziału w naszym spotkaniu. To zawsze okazja dla nas wszystkich dania wspólnego świadectwa, okazania naszej miłości do Pana Boga, Kościoła, Ojczyzny i Radia Maryja. Zapraszamy Was tym bardziej gorąco, że jest to już ostatnie poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja w tym roku kalendarzowym.
Drodzy Państwo, godzina już prawie 14.30. Zanim jeszcze zaproszę na kolejne punkty naszego programu, jeszcze jedna informacja.
Wpływ sztuki prekolumbijskiej na Europę to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w telewizji TRWAM tuż po godzinie 18 w Radiu Maryja o godzinie 21.40. Gościem naszego spotkania będzie kapitan żeglugi wielkiej, pan Józef Gawłowicz. Serdecznie zapraszamy.
Minęła godzina 14.30, słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Przed nami kolejny odcinek radiowej lektury oraz muzyka mistrzów.
Czesław Ryszka, infuat z Suchedniowa. W poniedziałek, 12 czerwca rankiem, pojechał ksiądz Wójcik razem z księdzem Romanem Siutkiem do wtajemniczonych we wszystko sióstr Służek. Po obiedzie wyruszono do Częstochowy dwoma samochodami. Siostry jechały Nysą, księża własnym samochodem. Żegnającym ich innym siostrom na pytanie, dokąd drogi prowadzą, odpowiedzieli, że jadą po materiał dekoracyjny na uroczystości peregrynacyjne. W drodze niedaleko Piotrkowa zatrzymano się na naradę. Ksiądz Siutek podjął rozmowę uroczystym tonem. Witajcie, siostry złodziejki, i czujcie się dobrze w naszym księżowskim gangu. Ustalono, że w razie wsypy siostrom nie wolno się przyznać, że były razem z księżmi w Częstochowie i że mają coś wspólnego z uwolnieniem obrazu. Mają jedynie powiedzieć, że owszem, były na Jasnej Górze załatwiać zakonne sprawy. Ponieważ nie dałoby się wyprzeć obecności w klasztorze, zakonnicy znają siostry oraz ich Nysę. Ustalono, że powiedzą, że jacyś księża prosili je, aby im zabrały pakunek, po który zgłoszą się w Warszawie. Przed Częstochową zakupiono płytę styropianu, która miała posłużyć do przykrycia obrazu. Na dziedziniec klasztoru jasnogórskiego wjechali o godzinie 17.30. Nysę ustawiono jak najbliżej bazyliki, aby zbyt daleko nie dźwigać obrazu. Starano się nie chodzić razem, aby nie wzbudzić podejrzeń. Księża poszli od razu do bazyliki, a siostry dopiero chwilę po nich. Przy kaplicy świętego Pawła spotkało ich pierwsze niepowodzenie. Nie było obrazu. Pierwsza myśl. Czyżby wyprawa miała zakończyć się fiaskiem? A może już ktoś ich ubiegł? Dopiero po chwili przyszła refleksja. Obraz z całą pewnością jest na szczycie. Potrzebne będą sznury. Poszli na szczyt. Rzeczywiście. Obraz znajdował się na swoim miejscu. Moment niepewności. Czy drzwi na szczyt są otwarte? Tak. Jak z takim dużym obrazem zejść krętymi schodami? A ponadto niektóre okna cel, w których mieszkają zakonnicy, wychodzą na szczyt. Należy upewnić się, czy w tych celach ktoś mieszka. Oceniając realnie swoje możliwości, księża doszli do wniosku, że zdobycie obrazu tą drogą jest prawie niemożliwe. Ale widocznie Matka Najświętsza sama pokierowała sprawą, bo z pomocą przyszli im bracia zakonni. Zadecydował niby przypadek. Kiedy łamali głowy nad sposobem zdjęcia obrazu ze szczytu, pojawiło się przy nich dwóch braci zakonnych. Sprytnie zapytano ich o różne sprawy, bracia nie krępowali się niczym, przecież pytali ich kapłani w sutannach. Okazało się, że ojca generała nie ma w klasztorze, wyjechał również ojciec przeor, a także przełożony braci. Były to pomyślne wiadomości, nie było nikogo, kogo można by pociągnąć potem do odpowiedzialności. Oto nadeszła właściwa godzina, pomyśleli. Trzeba działać, a więc do dzieła. Zapytali braci o uroczystości, skoro obraz pozostał na szczycie. Okazało się, że poprzedniego dnia był zjazd panien z całej Polski. Obraz powinien już wrócić na swoje miejsce, ale nie ma komu go zdjąć i znieść do kaplicy świętego Pawła. Natychmiast księża zaoferowali swoją pomoc. Nie czekając na odpowiedź braci, udali się do ołtarza polowego, na którym ustawiony był obraz, aby go zdjąć. Był bardzo ciężki. Z pomocą braci zdołali go zdjąć, ale podczas znoszenia ze szczytu po krętych schodach wydawało się, że ksiądz Siódek nie utrzyma ciężaru. Wniosek we dwóch: nie zdołają wynieść obrazu z kaplicy. Wątpliwości księdza Wójcika rozwiał brat, który jakby od niechcenia powiedział: przecież myśmy go we dwóch wynieśli na szczyt, a dziś we czterech tak nam ciężko idzie. Ksiądz Wójcik uspokoił się. Skoro oni we dwóch dają sobie radę, to i my musimy sobie poradzić. Zanieśli obraz do kaplicy świętego Pawła, ustawili na swoim miejscu. Ksiądz Wójcik, pomagając braciom, obserwował każdy ich ruch. W pewnej chwili zamarło mu serce, bo braciszek, pociągając do góry żelazny uchwyt na pręcie, przymocował nim obraz do pręta. Powinien był zamknąć go na kłódkę, ale na szczęście tego nie uczynił. Księża zorientowali się też, gdzie znajduje się kontakt reflektora. Był dyskretnie ukryty. Skończywszy przy obrazie, bracia zamknęli kratę i odeszli. Księża poszli do sióstr, aby opowiedzieć o pierwszych perypetiach. Teraz należało oczekiwać dogodnej chwili, aby wynieść obraz. W tym momencie było to niemożliwe, bo chociaż w kaplicy cudownego obrazu odprawiano nabożeństwo czerwcowe w bazylice, panował więc względny spokój, to jednak na dziedzińcu siedzieli na ławeczce pracownicy klasztoru. Wynosząc obraz, należałoby przejść obok nich. Kiedy zbliżała się godzina 19, pora zamykania bazyliki, ksiądz Siódek nie wytrzymał nerwowo. Chcąc koniecznie wracać nocą, wszedł do kaplicy świętego Pawła, pogasił światła, odłożył tablicę informacyjną o uwięzieniu obrazu i zamierzał sam zdjąć go z ołtarza. Wówczas ksiądz Wójcik, widząc, że pracownicy nie mają zamiaru odejść, wszedł do bazyliki, zbliżył się do kraty kaplicy i krzyknął: natychmiast zapal światło i wychodź. Chciał w ten sposób księdza Siódka szybko wypłoszyć, aby nie było czasu na dyskusję. Ten usłuchał, zapalił z powrotem światło i wyszedł. Należało zaczekać z akcją na właściwy moment. Znajomy zakrystian poinformował ich, o której godzinie rano otwierają bazylikę, a także bramy na zewnątrz. Początkowo mieli nadzieję, że może jeszcze podczas apelu o godzinie 21 uda się wynieść obraz. Okazało się, że jest całonocne czuwanie i będzie to niemożliwe. Tak rozwiał się plan przeprowadzenia akcji tego dnia. Musieli czekać do następnego. Zaplanowali, że rankiem, kiedy ludzie śpieszą na odsłonięcie do kaplicy cudownego obrazu, oni w tym czasie wyniosą obraz do samochodu. Na nocleg udali się do sióstr Służek. O godzinie 4:15 już byli na nogach. Po wjechaniu na klasztorny dziedziniec postawili samochód, podobnie jak poprzedniego dnia, w pobliżu bazyliki. Furtian poprowadził ich przez salę rycerską do zakrystii. Po drodze spotkali brata, z którym wczoraj znosili obraz. Szedł otwierać bazylikę. Poszli za nim. W bazylice panowała cisza. Nie było żywej duszy. Wymarzona chwila na akcję. Jednak ich radość trwała krótko, ponieważ w tym momencie pojawiły się siostry zakonne ze szczotkami i trocinami, chcąc zamieść posadzkę bazyliki. Tego nie przewidzieli. Ukryli się za filarami, czekając, aż siostry wyjdą. Skończyły o godzinie 5:40. Ale oto pojawiła się kolejna siostra. Otworzyła kaplicę i zmieniła kwiaty przed ołtarzem. Trwało to dość długo. Wreszcie wyszła, zamknęła kratę i wróciła do zakrystii. Tymczasem pod kratą pojawili się pierwsi pielgrzymi. Ksiądz Wójcik poinformował ich, że za chwilę będzie odsłonięcie cudownego obrazu i tam powinni się wszyscy udać. Odeszli. Siostra Maria zajęła pozycję na czatach. Ksiądz Siódek otworzył kratę i wszedł pierwszy do kaplicy. Odstawił na bok kwiaty, przygotował pokrowiec. W tym czasie ksiądz Wójcik wszedł na ławkę, przycisnął obraz do żelaznego pręta, uchwyt puścił, zdjęli obraz z podwyższenia i przenieśli za ścianę, aby się ukryć i założyć pokrowiec. W międzyczasie siostra dała znać, że w ich stronę idzie jakiś zakonnik. Na szczęście szedł do konfesjonału. Pokrowiec okazał się trochę za krótki, widać było spod niego żelazne okucia. Założyli drugi pokrowiec, nieco dłuższy, ale ten znowu był za wąski. W końcu udało się jakoś zakryć cały obraz. Z kaplicy cudownego obrazu słychać było już fanfary na odsłonięcie, kiedy oni opuszczali z obrazem kaplicę świętego Pawła. Siostra Maria pomagała nieść księdzu Siódkowi. Będąc przy wejściu do bazyliki, natknęli się na grupę spóźnionych pielgrzymów zdążających na odsłonięcie. Siostra przytomnie zawołała: przepraszam. Ludzie rozstąpili się, ktoś krzyknął: pomóżcie, bo księża dźwigają obraz. Faktycznie ktoś pomógł im wydostać się na zewnątrz. Nawet gdyby jacyś Paulini znajdowali się w tym czasie w bazylice, nie zorientowaliby się, co się dzieje. Szybko znaleźli się przy samochodzie, siostra otworzyła drzwi Nysy, ksiądz Siódek, nie mogąc utrzymać ciężaru, puścił obraz, który na szczęście upadł na stopień auta. Siostra za kierownicą pomogła od wewnątrz wciągnąć go do środka. Życzenie: jedźcie z Bogiem, i siostry pomknęły z obrazem do Radomia. Ruszyły z modlitwą. Matko, prowadź, broń, wspieraj, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Śpiewały całą drogę, dziękując za to, że Matka Boża pozwoliła się zabrać, że pragnie być z nimi. Pojechały inną drogą niż zwykle, chcąc zmylić ewentualną pogoń. W Końskich stała milicja na drodze. Siostrze Helenie przyszedł na myśl Sapieha i Kodeń. Na szczęście nie zatrzymano ich. Po 3 godzinach jazdy, z wyschniętymi gardłami od śpiewania pieśni maryjnych, stanęły przed kościołem mariackim w Radomiu. Była godzina 9:00. Ksiądz proboszcz Wojciech Staromłyński powitał je słowami: od wczoraj czekam na was. Wjechały do bramy, zostawiły samochód z obrazem i poszły do swoich sióstr na śniadanie. Te zapytały o samochód, dlaczego nie ma go na podwórku sióstr. Stoi koło parku w cieniu, odpowiedziała wymijająco siostra Helena. Obydwie z niecierpliwością oczekiwały na przyjazd księży z Częstochowy, na wieści z Jasnej Góry. Do matki przełożonej, uczestniczącej w konsulcie w Warszawie, wysłały depeszę, że przyjadą jutro. Tą krótką wiadomością matka ucieszyła się ogromnie, to był dowód, że wszystko się udało. Potem dopiero dowiedziała się, że obraz Matki Bożej udało się wykraść dopiero 13 czerwca, a nie jak zaplanowano 12 czerwca. Natomiast na Jasnej Górze ksiądz Wójcik, spoglądając za znikającym samochodem, myślał: wariacie coś narobił. To dopiero początek tego, co się zacznie dziać. Wrócili z księdzem Siódkiem do kaplicy, by zamknąć kratę. Odetchnęli z ulgą. Nikt ich nie widział. Poszli do ojca kustosza po zezwolenie na słuchanie spowiedzi. Zajęli miejsca w konfesjonałach stojących najbliżej kaplicy świętego Pawła Pustelnika. Chcieli obserwować, co stanie się po ujawnieniu zniknięcia obrazu. Spowiadając, nie spuszczali oka z kraty do kaplicy. Po godzinie 8:00 ksiądz Siódek wyszedł z konfesjonału, podszedł do księdza Wójcika i szepnął, że coś się zaczyna dziać. Zauważono zniknięcie obrazu. okazało się, że siostra, która sprzątała kaplicę, przeprowadziła swoją znajomą, aby jej pokazać uwięziony obraz. Widząc pusty ołtarz, dała znać bratu zakrystianowi. Obydwaj księża również poszli do zakrystii za siostrą, by obserwować, co się będzie działo. Ksiądz Siódek, nie mogąc wytrzymać napięcia, poszedł na modlitwę przed cudowny obraz. Natomiast ksiądz Wójcik wziął na siebie ciężar śledzenia sprawy. Umówili się, że gdyby zakonnicy zbyt wcześnie zauważyli zniknięcie obrazu i chcieli zawiadomić milicję, ksiądz Wójcik miał iść do spowiedzi do ojca przeora, względnie generała, i przyznać się do kradzieży. Nie mogliby donieść o tym na milicję, bo zdradziliby tajemnicę spowiedzi. Minęły 2 godziny, siostry z obrazem powinny być już w Końskich. O godzinie 9 dotrą do Radomia, tymczasem o zniknięciu obrazu mówiono tylko w zakrystii. Czas pracował na ich korzyść. Czesław Ryszka. Infuat z Suchedniowa. Czytał Marek Prałat.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W środowe popołudnie witam serdecznie wszystkich słuchaczy i zapraszam do spędzenia w towarzystwie muzyki kilkunastu minut. Dziś muzyka Jerzego Fryderyka Händla, a będzie to Concerto Grosso op. 3, numer 3 G-dur. Za twórcę formę Concerto Grosso, a w każdym razie za jej pierwszego doskonałego przedstawiciela, uważany jest Arcangelo Corelli. Dzięki jego uczniom rozpowszechniła się ta forma instrumentalnej muzyki barokowej w całej Europie, a głównymi przedstawicielami stali się Vivaldi, Bach i Händel. Händel stworzył 12 koncerti grossi op. 6 i zbiór ten jest najważniejszą pozycją w jego orkiestrowej twórczości. Sam kompozytor przywiązywał do owych koncertów dużą wagę. Mają też one istotne znaczenie w historii swej formy. Concerto grosso oznacza formę, w której całej orkiestrze grosso przeciwstawiane są mniejsze grupy instrumentalne zwane concertino. W 12 koncertach Händla grupy te obejmują tylko różne instrumenty smyczkowe, gdyż dęte nie są w ogóle reprezentowane. Mimo tej jednostronności osiąga jednak kompozytor mistrzowsko efektowne kontrasty brzmieniowe i wyrazowe. Zapraszam do wysłuchania Concerto Grosso op. 3 nr 3 G-dur Jerzego Fryderyka Händla.
Thank you.
Słuchali Państwo Concerto Grosso opus 3, numer 3 Jerzego Fryderyka Hendla. A ponieważ dysponujemy jeszcze chwilą czasu, przed nami jedna z części Larghetto e Affettuoso Concerti Grosso opus 6, numer 6 G-moll. Na dzisiejsze spotkanie z muzyką mistrzów złożyły się utwory Jerzego Fryderyka Hendla. Za uwagę dziękuję. Do usłyszenia jutro o stałej porze. Z Panem Bogiem.